Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież prosił o modlitwę za Sardynię nękaną przez huragany i powodzie. Katolicy katakumbowi w Chinach czują się opuszczeni, ostrzega kardynał Zhen Zekiun. Chińskie władze uwięziły dwóch kapłanów za nauczanie katechizmu. U franciszkanów w Bolonii rozpoczyna się festiwal Cecchino d'Oro. 19 listopada zapraszam na wieczorny program informacyjny. Papież solidaryzuje się z Sardynią, która od wczoraj ugina się pod ciężarem kataklizmu. Są to huragany połączone z ulewnymi deszczami. W ciągu jednej doby spadło tyle deszczu, co normalnie w ciągu pół roku. Do tej pory doliczono się 18 ofiar śmiertelnych, w tym 4 dzieci. Zapowiadane są kolejne opady. Głęboko poruszony tą ogromną tragedią, proszę wszystkich o modlitwę za ofiary, zwłaszcza za dzieci, napisał Ojciec Święty na Twitterze. Wolność religijna w Chinach zależy również od postawy stolicy apostolskiej. Powinna ona być bardziej jasna i bezkompromisowa, uważa kardynał Joseph Zhen Zekiun. W wywiadzie dla agencji CNS były biskup Hongkongu przypomniał o cierpieniach wspólnot katakumbowych. W jego przekonaniu czują się one opuszczone, mają wrażenie, że Watykan idzie na kompromisy, że ciąży nad nim cień Ostpolitik. Rzym nie działa na korzyść katolików w katakumbach, zaznaczył kardynał Zen. Tytułem przykładu podał on fakt, że po śmierci biskupów nie mianuje się ich następców. Według mnie jest to błędna polityka, która sprawia, że Kościół staje się coraz słabszy, powiedział chiński purpurat. Zastrzegł on jednak, że w Watykanie nastąpiły ważne zmiany personalne. Benedykt XVI mianował Chińczyka sekretarzem Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów, a jej prefektem został ostatnio kardynał Filoni, który pracował w Hongkongu, więc dobrze zna sytuację w Chinach. Natomiast nowy papież jeszcze się nie wypowiedział w tej sprawie. Stolica apostolska będzie musiała podjąć decyzję, zauważa kardynał Zhen Zekiun. Chińskie władze uwięziły dwóch podziemnych kapłanów za organizowanie kursów katechezy dla dorosłych. W więzieniu są już od miesiąca, jednak dopiero dzisiaj agencja Asia News poinformowała o ich losie. Chodzi o dwóch stosunkowo młodych, bo zaledwie 40-letnich księży. Współpracujący z nimi czterej świeccy zostali ukarani wysokimi mandatami o równowartości 2-miesięcznych pensji. Również w dalekim Nagasaki można odczuć efekt Franciszka, uważa tamtejszy ordynariusz, arcybiskup Joseph Mitsuaki Takami. W jego przekonaniu nowy papież pomógł Japończykom w przeżywaniu roku wiary. Arcybiskup Takami dokonał bilansu tej inicjatywy. Przypomina, że na jej rozpoczęcie prosił wiernych tylko o kilka konkretnych rzeczy. By odmawiali dłuższą wersję credo, śpiewali po łacinie, wyraźnie wypowiadali amen przy komunii oraz częściej przystępowali do spowiedzi. Dziś widać, że rok wiary wydał owoce. Wielu chrześcijan w Japonii odkryło na nowo wiarę również dzięki przykładowi i słowom papieża Franciszka, napisał arcybiskup Nagasaki w diecezjalnym czasopiśmie. W Bolonii rozpoczyna się 56. edycja festiwalu piosenki dziecięcej Cecchino d'Oro. W tym roku będzie miał on charakter rocznicowy. Od 50 lat małym śpiewakom towarzyszy bowiem Piccolo Coro dell'Antoniano, czyli mały chór Instytutu Antoniano, mówi gospodarz festiwalu, ojciec Alessandro Caspoli, dyrektor franciszkańskiego Instytutu Antoniano.
Piccolo Coro dell'Antoniano to szkoła śpiewu, która uczy dzieci w wieku od 4 do 11 lat, co to znaczy być razem i łączyć w harmonijną całość wielką różnorodność. Franciszkanizm jest obecny w duchu Cecchino d'Oro właśnie poprzez te wartości, a zatem być blisko drugiego człowieka w sposób bardzo bezpośredni i konkretny, w wielkiej prostocie relacji. Jest to przygotowanie gruntu pod rozwój chrześcijańskiej wiary, bo człowieka można wychować na chrześcijanina, jeśli istnieją solidne podstawy, wartości, na których chrześcijańska wiara może wzrastać.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Czym jest gender i jakie ma założenia? Skąd w ogóle wywodzi się ideologia gender? Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z profesorem Aleksandrem Stępkowskim z Uniwersytetu Warszawskiego. Audycję przygotowało Radio Warszawa i Tygodnik Idziemy.
Witam Państwa serdecznie. Dziś naszym gościem jest profesor Aleksander Stępkowski z Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i szef Instytutu Ordo Iuris. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Panie profesorze, czy wpadło kiedyś Panu do głowy dziękować rodzicom za tę umowę, którą zawarli między Panem a Bogiem na Chrzcie Świętym?
Bo ja wiem, czy to była umowa. Na pewno to było ich zobowiązanie. Za Chrzest Święty to na pewno dziękowałem Panu Bogu, ale dziękowałem też często Panu Bogu za rodziców. Może rodzicom bezpośrednio tego nie wyrażałem, ale można powiedzieć, im człowiek jest starszy, tym więcej sobie uświadamia, jeśli chodzi o co komu zawdzięcza.
Ja dlatego Pana tak zapytałem troszeczkę obok głównego tematu, o którym chciałbym porozmawiać, dlatego że przy nagłaśnianych ostatnio nie znowu tak licznych przypadkach odejść z kościoła, gdzie osoby w jakiś sposób tam poranione czy można powiedzieć zagubione chcą usankcjonować to wypisem z ksiąg parafialnych i tak dalej, uświadomiłem sobie, że coś, co było takie naturalne dla mnie osobiście, nie było do pewnego momentu jakąś super wartością. Nie zdawałem sobie sprawy, jak wielka to wartość. I zmierzam teraz do jakby głównego naszego tematu, czy pretekstu spotkania, że nieświadomość bywa często bardzo niebezpieczna. Tak mamy w tej chwili, wydaje mi się, niestety do czynienia z ideologią gender, która dla jeszcze dużej rzeszy społeczeństwa jest czymś zupełnie obcym i wchodzi sobie do szkół, przedszkoli, do świadomości, dlatego że nie ma tej świadomości, co się za tym kryje. Na szczęście chyba rodzice zaczynają się budzić, o czym świadczą coraz liczniej organizowane konferencje, chociażby w przyszłą sobotę w Józefowie czy w Piastowie, organizowane przez rodziców w placówkach oświatowych, ale pan jako prawnik działający na rzecz ładu moralnego i społecznego może nam przybliżyć tę niebezpieczną ideologię.
Tak naprawdę ideologia gender jest pewną wyciągnięciem konsekwencji z założeń antropologii indywidualistycznej. Jeżeli wychodzimy z założenia, że człowiek jest jednostką, to ta jednostka jest przede wszystkim wolną jednostką, równą innym i wolną innym. I wówczas cała sfera fizyczności ludzkiej zaczyna być w pewnym momencie problematyczna dla nas. Bo o ile przyjmiemy, że tym, co konstytuuje jednostkę, jest wolna wola, to na mocy naszej woli my możemy chcieć różnych rzeczy, bardzo często nierealnych. Natomiast nasze ciało i nasza cała fizyczność w jakiś sposób każe porządkować te nasze chcieństwa i pokazuje nam, co jest realne, co nie jest realne. Natomiast ideologia gender właśnie się narodziła się z pragnienia, aby nasze działania były w większym stopniu determinowane przez naszą wolę, a w mniejszym stopniu były determinowane przez fizyczność, całą rzeczywistość fizyczną. Znaczy, jeżeli ktoś stwierdzi, że on chciałby być mężczyzną, stwierdzi, że chciałby być kobietą, a jego ciało pokazuje, że bynajmniej kobietą nie jest, to zaczyna traktować to jako zniewolenie, jako przeszkodę do bycia bardziej wolnym. Ideologia gender narodziła się z konstatacji w pierwszej kolejności faktu, że bycie kobietą i mężczyzną to nie tylko sam fakt biologiczny, ale to również w ślad za tym faktem idące konsekwencje kulturowe. To znaczy inaczej się ubierają kobiety i inaczej się ubierają mężczyźni. Prowadzimy trochę inny tryb życia. Kobiety częściej zajmują się dziećmi, mężczyźni z kolei częściej podejmują wyzwania na zewnątrz domu, taka, żeby ten dom utrzymać. Najpierw skonstatowano fakt, że tak naprawdę są to pewne różnice wynikające nie tyle z faktu naszej fizyczności bezpośrednio, co z faktu przyjęcia pewnych konwencji społecznych. I gdy zaczniemy absolutyzować to wszystko, co jest wynikiem pewnych uwarunkowań kulturowych, wówczas stwierdzimy, że w gruncie rzeczy cała nasza fizyczność jest mało istotna. Najważniejsze jest to tak naprawdę, jak my przeżywamy naszą kobiecość, naszą bycie mężczyzną. I w pewnym momencie radykalni filozofowie stwierdzili, że tacy jak Judith Butler między innymi stwierdzili, że w gruncie rzeczy nawet jeżeli mamy ciało mężczyzny, ale czujemy się kobietą, to nasze męskie ciało nie powinno być przeszkodą dla przeżywania samego siebie jako kobiety, bo wówczas dopiero jesteśmy wolni, jeżeli jesteśmy w stanie się wznieść poza uwarunkowania fizykalne, jeżeli jesteśmy w stanie na przekór fizyczności naszej stwierdzić, a ja jednak jestem kobietą i będę się zachowywać jak kobieta. W związku z czym takie daleko destrukcyjne pragnienia są przedstawiane nam jako wyraz wolności, jako coś, co nas może oswobodzić, wyzwolić, a to tak naprawdę oznacza destrukcję człowieka.
No tak, ale panie profesorze, to wszystko przecież brzmi absurdalnie na zdrowy rozum. Zresztą myśmy uczyli się w szkołach jeszcze pierwszorzędnych, drugorzędnych cechach płciowych. To było normalne, znaczy do tej pory ja osobiście nie widzę powodu, żeby kwestionować to, czego się nauczyłem, niezależnie od tego, co wymyśla jakaś mniejszość. Natomiast dla mnie niezrozumiałe jest, że jakaś mniejszość zawsze gdzieś pojawia się na krańcach społeczeństwa, jakaś mniejszość, która sobie coś tam wymyśli, ale to, że wchodzi to tak systemowo, programowo do szkół i zdecydowana większość ludzi nie jest w stanie się oprzeć tej inwazji, to jest zastanawiające.
To byłoby zastanawiające, gdyby nie fakt, że istnieją bardzo konkretne struktury polityczne, którym zależy na tym, ażeby ludzi wyzwalać, żeby nieść im wyzwolenie, również wyzwolenie z uwarunkowań.
Znaczy wprowadzać chaos, nazwijmy rzeczy po imieniu.
No, oni to nazywają wyzwoleniem. Tak, rzeczywiście tutaj chodzi o chaos i destrukcję. Owszem, oni nawet często przyznają, że owszem, to powoduje straty, to powoduje dekompozycję, to powoduje depresję u ludzi, ale ta depresja, ten stan jak gdyby rozkładu pozwala nam dopiero pozbierać się na nowo i być bardziej wolnymi, bo to wtedy jesteśmy kreacją już samych siebie. To my decydujemy, kim chcemy być. Tu nie ma znaczenia to, co wynieśliśmy z domu rodzinnego, tylko wtedy jesteśmy sami swoimi autorami. Tak przynajmniej teoretycznie twierdzą. Praktycznie ludzie mają po prostu problem z pozbieraniem się, jeżeli najpierw dokonają takiej dekompozycji własnej osoby. Problem polega bowiem na tym, że te wszystkie programy edukacyjne, które upowszechniają ideologię gender, chcą nas przekonać do tego, ażebyśmy to my sami dokonali swojej własnej autodestrukcji. Ponieważ te programy są adresowane przede wszystkim do młodych ludzi, młodzi ludzie w to wchodzą. Młodzi ludzie są radykalni, oni są przejęci ideałami, w które wierzą, oni są przejęci swoim pragnieniem bycia wolnym i często podejmują tę fałszywą wizję wolności, którą im się oferuje, jako owszem radykalną, ale przecież wzniosłą, bo chodzi o wolność.
Ale widać, że tempo tej destrukcji dla kierujących tym, jak to nazwać, ruchem, jest chyba zbyt wolne, skoro próbuje się teraz tę ideologię wszczepiać w przedszkolach, w momencie, kiedy rodzice nawet nie muszą wiedzieć, że coś takiego się dzieje, że ktoś, ja jako rodzic, tak naprawdę, jak słyszę, mogę nawet nie wiedzieć, jakich eksperymentów dokonuje się na moim dziecku w przedszkolu, że próbuje mu się wmówić, ej chłopcze, nie jesteś chłopcem, albo spróbuj, może będziesz dziewczynką i robi mu się krzywdę w myśl tego, co pan mówi.
Może nie ma komunikatów takich zdecydowanych, ej chłopcze, może nie jesteś chłopcem. Oni są znacznie bardziej subtelni. To jest pewna subtelność, z którą spotykamy się chociażby w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. Wąż pyta się Ewy, czy to prawda, że Bóg zakazał wam zrywać owoce z drzew tutaj w rajskim ogrodzie? Ewa odpowiada, oczywiście, że nie jest to prawdą, tak? Jest tylko jedno drzewo, z którego nie możemy zrywać. I dopiero wtedy, przy podjęciu tego dialogu, tutaj nie ma żadnego nacisku, ale właśnie polega wszystko na tym, na zaproszeniu do przemyślenia tego, co nam się wydaje oczywiste i naturalne. A młodzi ludzie bardzo chętnie podejmują wyzwania intelektualne. Oni chcieliby zrozumieć, dlaczego jest tak, jak im się wydaje, że jest, a może rzeczywiście jest inaczej. Także środki używane są znacznie bardziej subtelne. Dlatego też trudniej z nimi jest podjąć taką frontalną walkę, bo bardzo często przeciwnicy ideologii gender będą się posługiwać trochę uproszczonym przekazem, który będzie odrzucany przez młodych ludzi jako właśnie zbyt uproszczony, jako nie oddający całej subtelności argumentacji, a przez to zupełnie nieistotny. Bo się okazuje, że rodzice coś tam niby wiedzą, coś słyszeli, ale to jest piąte przez dziesiąte i w efekcie oni nie mają o czym z rodzicami rozmawiać. Tutaj jest druga strona medalu. To znaczy trzeba z dziećmi rozmawiać w sposób równie subtelny, jak rozmawiają z nimi ci, którzy chcą ich zdeprawować.
jeżeli mówimy już o tej subtelności wykorzystywanej przy tym zatruwaniu zdrowego modelu rodziny, no tak bym to nazwał jednak wprost, to wkraczamy w kolejny etap rewolucji seksualnej, bo autorzy najnowszej edycji wydawanego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatryczne podręcznika diagnostycznego chorób i odstępstw od zdrowotnej normy wykreślili właśnie pedofilię z listy zaburzeń.
Chcieli wykreślić, powiedzmy, w ten sposób, ale się zreflektowali. To była taka kaczka troszeczkę próbna, balon próbny, którym chcieli przetestować, jak ludzie zareagują. Ponieważ ludzie zareagowali w sposób bardzo zdecydowany na potraktowanie pedofilii jako jednej z orientacji seksualnych, w związku z tym
jeszcze nie teraz.
Postanowiono się wycofać, stwierdzono, że tam jakiś błąd nastąpił za mało subtelnie zakwalifikowano pedofilię. Natomiast ta subtelna zmiana, której dokonano, ona też dużo nie zmienia, ponieważ tak naprawdę kluczową kwestią jest to, czy my będziemy naszą płciowość i przeżywanie naszej płciowości traktowali w kategoriach norma, odstępstwo od normy, czyli dewiacja, czy też będziemy traktowali w kategoriach różnorodności, że oto możemy swoją seksualność przeżywać na różne sposoby. Jeżeli przyjmiemy, że przeżywamy naszą seksualność na różne sposoby, wówczas nam się pojawia kryterium orientacji seksualnej, zamiast przestajemy myśleć o właściwym sposobie przeżywania w seksualności i niewłaściwych sposobach, czyli dewiacjach, i zaczynamy mówić o różnorodnych sposobach przeżywania, czyli o różnych orientacjach. Jeżeli zaakceptujemy, a już zaakceptowaliśmy w gruncie rzeczy w świecie nauki ten punkt widzenia, wówczas jest tylko i wyłącznie kwestią czasu, pewnej pedagogiki, oswajania ludzi z faktem, że tę płciowość można przeżywać na jeszcze bardziej niecodzienny sposób. Tak? Na razie wiemy już, że mężczyźni mogą czuć pociąg do innych mężczyzn. Później nam wytłumaczono, że nawet jak czują pociąg do innych mężczyzn, to czasami też i do kobiet, i w gruncie rzeczy tutaj można być takim transseksualną osobą. Później się pojawi argumentacja, że przecież starsze osoby mogą wprowadzać młodszych w ten fantastyczny świat seksualności, mogą być ich przewodnikami, można budować tutaj relacje właśnie zaufania między pokoleniami. Tak w ten sposób lobby pedofilskie przedstawia relacje właśnie o charakterze pedofilnym. I w pewnym momencie uznamy, że nie jest to zaburzenie, że nie jest to powód do penalizacji pewnych zachowań, tylko że jest to jedna z opcji dostępna. Za chwilę taką opcją będzie podejmowanie aktywności seksualnej ze zwierzętami i też stwierdzi się, że przecież dlaczego ludziom bronić, skoro oni wtedy czują się lepsi, bardziej jakoś pozwala im się być wolnym.
No brzmi to dosyć dramatycznie. Nie wiem, wypada chyba tylko powiedzieć na koniec już naszego spotkania, że tydzień po święcie niepodległości, że fronty jednak są w różnych miejscach, tak jak naszych przodków uchroniła świadomość tego, co jest wokół, świadomość wartości moralnych, tak dziś chyba o tę świadomość musimy walczyć i zabiegać i zachęcać tylko naszych słuchaczy do tego, żeby mieli oczy i uszy otwarte na to, co dzieje się wokół i słuchali autorytetów, które mogą nam tę przyszłość i teraźniejszość wyjaśnić we właściwych barwach. Dziękuję bardzo za wizytę w studio. Naszym gościem był dziś profesor Aleksander Stępkowski z Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i szef Instytutu Ordo Iuris. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Audycję przygotowało Radio Warszawa i Tygodnik Idziemy. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.